studiu gości Jacek Chmielewski, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu, narkotyków, sieci, hazardu, relacji czy seksu. Psychoterapeuta, który pracuje w systemie mindfulness.
Uważności.
Dzień dobry, witam pana serdecznie. Na początek chciałabym zapytać o to, czy powinniśmy się bać?
To jest takie pytanie o coś, co po prostu jest. Coś, co jest naturalne i traktowanie w ten sposób lęku, a nawet jakiejś trwogi, dużego lęku czy małego, jako coś, co jest nam przypisane z definicji człowieczeństwa. Dobre jest pytanie moim zdaniem o to, co możemy zrobić z tym lękiem, bo on jest, był i będzie. W różnym stopniu, w różnym natężeniu u różnych osób występuje. Dobrze jest posiadać umiejętności radzenia sobie z lękiem.
No właśnie, lęk towarzyszy nam praktycznie przez całe życie, bo jako dzieci boimy się pająków, później jako nastolatkowie boimy się oceny innych ludzi, jako dorośli boimy się startu w jakieś ważne wydarzenia, a później to już leci z górki, boimy się starości, boimy się śmierci, straty. Ten lęk jest obecny na każdym etapie, ale on się czasami wymyka nam spod kontroli.
Wymyka się poprzez pewnie myślenie, że z lękiem jest coś nie tak, a może ze mną jest coś nie tak, skoro się boję. Czyli tak naprawdę nie sam lęk, a nasz stosunek do lęku, jakie mamy umiejętności, to się tak fachowo nazywa regulacji emocji, czy radzenia sobie z emocjami, są najważniejsze. Czyli rzutują, w jaki sposób sobie z lękiem poradzimy, w jaki sposób wejdziemy w następny etap. Na tej podstawie uczymy się umiejętności radzenia sobie z lękiem, niektórzy mówią ze stresem też związanym z jakąś sytuacją bardziej napinającą lękowo. Czy zaczynamy sobie radzić w sposób destrukcyjny?
Destrukcyjny, czyli właśnie ulegamy jakimś nałogom? Czy wpadamy w jakąś paranoję?
Na przykład. Mamy szeroki jako ludzie arsenał radzenia sobie z lękiem w sposób taki, który ma dwa bieguny, czyli albo uciekamy od lęku, nie chcemy z nim mieć nic do czynienia. Lęk nas też o czymś informuje, bo emocje mają takie bardzo ważne funkcje energetyczne i informacyjne. Lęk, strach, panika szczególnie dodaje nam tej energii. Tak? To są emocje sceniczne, gdzie mamy energię do robienia czegoś. Przeważnie jest to ucieczka, walka albo jakieś inne sposoby radzenia sobie. Lub drugi biegun, czyli walczymy z tym w sposób niepotrzebny, bo czasami lęk trzeba zwyczajnie przeżyć. Trzeba go zauważyć, pozwolić mu być, łatwo się mówi, ale trudno wykonać to, o czym teraz powiem, czyli zaakceptować, odpuścić sobie sposobu wiele myśli, bo kierunek emocji warunkuje też kierunek myślenia. Jeżeli mamy duży poziom lęku, obawy czy nawet strachu przed czymś realnym, bo też są realne zagrożenia. O lęku się mówi wtedy, kiedy te zagrożenia są raczej nierealne, o strachu, kiedy one są bardziej realne, a też są takie sytuacje w życiu, że się pojawia strach. No i jak ja zauważam ten strach, akceptuję, mam jakąś taką dozę w sobie akceptacji, żeby zalegitymizować to, że ja mogę się bać. Ale jak ja to akceptuję, doświadczam tego lęku, pozwalam mu być, to on najczęściej sam z siebie pójdzie, niepodsycany myślami, niepodsycany działaniami. Taki najprostszy sposób jest na to, żeby odroczyć trochę działanie, poczekać, pobyć z tym, co mam. Nie działać impulsywnie. To jest często niemożliwe, bo w takim dużym stresie, jak włącza się nam panika, no to my raczej nie panujemy wtedy nad reakcjami. Działamy odruchowo, walką, ucieczką, stuporem. No i w takim momencie też post factum dobrze jest zaakceptować swoją reakcję, że ona nie była jakaś dziwna. No miałem prawo uciekać, bo zobaczyłem psa, który był bez kagańca, wolno biegał, sprawiał wrażenie, że zaraz się na mnie rzuci. Czyli miałem prawo uciekać, tak? Miałem prawo do takiej reakcji. Czyli akceptacja na każdym poziomie może nam pomóc.
Powiedział pan o różnicy pomiędzy lękiem a strachem. No to weźmy pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czyli lęk przed wojną. Zapytaliśmy Białostoczan o to, czy obawiają się tego, co może się wydarzyć, i ponad połowa powiedziała, że tak. Oto nasza relacja.
Boję się, oczywiście. To już od wieków wiemy, czym Rosja jest i jakim sąsiadem była zawsze. Byliśmy zniewoleni przez nich. Widać te napięcia, jeżeli tam takie rzeczy się dzieją, że ginie człowiek. No mam na myśli Nawalnego.
Tyle państw dla jednej osoby nie poradzi. Morduje, zabija. Ukraina przegra, to my będziemy następni.
Trzeba mieć to na uwadze, no ale co? Ja nie mam żadnego wpływu.
To jest już znacznie poważniejsze, ponieważ rzeczywiście, kiedy przeglądamy agencje, kiedy słuchamy wiadomości, słyszymy o tym realnym zagrożeniu, czyli to już jest strach.
No tak, tak. Jest nawet takie staropolskie powiedzenie, bij swój swego, niech się obcy boi, tak? Czyli jak nasi sąsiedzi, tacy bardzo bliscy sąsiedzi, walczą ze sobą. Napadł bardzo duży kraj i ważny na mniejszy, też ważny kraj. To się dzieje bardzo blisko. Tych ludzi, którzy uciekli, praktycznie w Białymstoku widujemy na co dzień. Jest sporo osób, które uciekły ze swego kraju, naszego sąsiedniego, przed wojną, no to jest to już pewnie strach taki przed realnym zagrożeniem. Ponadto bardzo poważni obserwatorzy, politycy, komentatorzy mówią o realnym zagrożeniu też dla nas, dla Polski, dla NATO.
No właśnie, mówi się, że jest już trzecia wojna światowa, już się zaczęła, albo właśnie, że za chwilę się zacznie. Co z tym zrobić?
No właśnie. Najkrócej to obserwować, jakie myśli mi towarzyszą. Jeżeli ja słucham takich wiadomości, no jakkolwiek to w radio może zabrzmieć obrazoburczo, to jeżeli ja słucham, dużo słucham takich opowieści o tym, co może się stać, komentarzy, jeżeli włączam po kolei radiostacje, na przykład jadąc teraz na święta sobie samochodem i włączam różne radiostacje i wszędzie słucham dużo komentarzy takich, które mówią o zagrożeniu, o tym, że możemy być na następni w kolejce, o czym się gdzieś tam często słyszy, czy widzi w mediach internetowych, czy w telewizji się słyszy i widzi. Takie bombardowanie informacjami, które są trudne, może powodować fuzję poznawczą, czyli takie zbytnie sklejenie się, uwierzenie w coś, co jest tak naprawdę czymś nierealnym, czyli w myślenie. Problem z myśleniem mamy taki, że ono jest ważne. My się myślenia uczymy nie poprzez proste naśladowanie, a bardzo skomplikowane interakcje z ważnymi osobami, później z wykładowcami. To słowo urasta do miary czegoś bardzo ważnego, nieomalże głosu z nieba. I jeżeli my zbytnio ufamy myślom, tak, bo to są pewne myśli, pewne przekazy słowne, które są myślami, a mamy tendencję do wierzenia w słowo, jeszcze przekazywane tak ex cathedra przez jakieś ważne osoby, właśnie czy to z radia, czy z telewizji, czy z prasy. Potęgujemy lęk, obawę i możemy zacząć podążać za tym myśleniem. No i tutaj dopiero mogą być problemy, jeżeli w to zbytnio wierzymy, kiedy nie mamy dystansu, tracimy dystans, bo łatwo stracić dystans w takim napięciu długotrwałym i w stresie, bo już ta wojna długo trwa i ona tam jakoś eskaluje, się nasila, nie widać końca. I
zahacza też o Polskę, bo przecież te rakiety spadają za naszą granicę.
Tak jest. Coraz więcej państw wstąpiło do NATO, tak? Szwecja, która była neutralna. Jak my to czytamy, słuchamy, niestety możemy tracić pomału dystans do tych informacji i traktować te informacje jako już prawdziwe takie i podążać za tymi informacjami. Pewne podążania, takie plany B, mogą być korzystne, na przykład jak no, planowanie sobie jakiejś ucieczki, tak? Czyli z pozoru takie działanie, które może się wydawać, że to wywoływanie wilka z lasu.
Ale na przykład, że mamy w domu zapałki, wiemy, gdzie one leżą, że jest świeczka, prawda?
Tak.
Że jesteśmy przygotowani na okoliczność nagłego wydarzenia, niekoniecznie wojny.
Dokładnie.
Że coś się dzieje i my jesteśmy do tego niekoniecznie w panice, ale przygotowani. To o to chodzi właśnie?
Tak. Wbrew pozorom przygotowywanie się do planu B lepiej pomaga realizować plan A, tak? Czyli no, planem A, tak sobie zakładam optymistycznie, jest to, że nas ta wojna bezpośrednio nie dotknie. No pośrednio nas dotyka właśnie nawet poprzez emocje. Natomiast bezpośrednio to jest plan A. I jeżeli ja na ten plan odpowiem planem B, czyli okej, no dobrze, ale no, gdyby tak się stało, to co ja wtedy zrobię? Tak?
Gdzie jest mój paszport?
Właśnie, gdzie, czy dzieci mają paszport, czy ja mam paszport, czy moi bliscy są zabezpieczeni tym, czy będę miał gdzie uciekać, czym uciekać, czy mam jakieś środki, które mi pozwolą na przeżycie pierwszych dni. Trochę to może wydawać się karmieniem tego myślenia lękowego, ale takie... No dobrze, okej, okay, no ale już jak się stanie, no to co wtedy zrobię? Czyli trochę daje ulgi, trochę pomaga, czyli możemy się bać, że zachorujemy, ale okej, okay, no dobrze, to pomyśl sobie, co będzie jak zachorujesz, co się stanie tak naprawdę? No nic się nie stanie, będę
się
uciekał,
leczył,
będę się leczył, tak.
Pan powiedział, że to może być karmienie takiej paniki, ale wydaje mi się, że to raczej uspokaja, że jednak jest druga furtka, którą mogę objąć. A co się stanie, jeżeli nie obmyślimy tej drugiej furtki? Tylko właśnie ulegniemy tej presji. Mm. Sama zresztą uległam w pewnym momencie, bo czytałam różne informacje z ust bardzo ważnych ludzi i wpadłam w panikę, że to już się dzieje.
No tutaj takie są metody najprostsze, żeby z kimś zaufanym, życzliwym o tym porozmawiać jak najszybciej. Czyli mówiąc takim językiem psychoterapeutycznym, skontenerować gdzieś te emocje w jakiś bezpieczny sposób. Tak? Czyli tutaj często najlepszymi terapeutami mogą być przyjaciele, bliskie osoby, które nas wysłuchają z taką akceptacją, z dozą akceptacji. Nie będą nas zbytnio krytykować czy się wyśmiewać z naszej paniki. Jeżeli te emocje właśnie w taki sposób gdzieś zostawimy, to ta energia już troszeczkę zniknie. Przekażemy informacje, nie jesteśmy z tym sami. Wychodzimy z cienia, wychodzimy z lęku. Ale też często bezwiednie, bo też trudno powiedzieć, czy my robimy ten plan B, czy nie robimy. Na moim przykładzie mogę powiedzieć, że w końcu się zmobilizowałem wczoraj do kupienia młynka takiego ręcznego do kawy. Kupiłem młynek ręczny do kawy. Nie wiedzieć, dlaczego się przybierałem do tego 2 lata i akurat teraz kupiłem. I dostałem już takie informacje od przyjaciół, którzy widzieli u mnie ten młynek, że świetnie zrobiłem, bo jak prądu zabraknie w razie czego, to będę mógł sobie tą kawę zrobić sam. Czyli czasami możemy robić ten plan B bezwiednie, czyli w ogóle nie myśląc zaczynamy patrzeć, gdzie są dowody osobiste i paszporty. Także nasz organizm może sam się bronić w taki dosyć dobry sposób, że zaczynamy o tym rozmawiać głośno, mówić, widzimy, że nie jesteśmy z tym sami, że inne osoby, bo jak mówimy o lęku, o strachu odnośnie na przykład zagrożenia wojennego, jak się dowiadujemy, że nie tylko ja mam w Białymstoku taki problem, ale prawie każdy, od razu lżej, zdejmuje odium jakiejś wyjątkowości, czy może jakiejś mojej nadmiarowości w tym wszystkim.
Dzisiaj rozmawiamy o lęku. Moim gościem jest Jacek Chmielewski, specjalista, psychoterapeuta, psycholog, który uczy też nas uważności. Ja tej uważności za chwilę, ale powiedzieliśmy tutaj z wysokiego C o wojnie, ale myślę, że każdemu z nas towarzyszy zdecydowanie bliższy lęk. Lęk przed śmiercią. I może w takim dniu jak dzisiaj, czyli w Wielki Czwartek, ten lęk możemy przede wszystkim nazwać, bo mam wrażenie, że często spychamy go gdzieś bardzo daleko.
Mamy taką tendencję do niezauważania tego, co jest dla nas no, bardzo niewygodne, takiej świadomości, że jednak no, życie kończy się śmiercią. Niektórzy psychoanalitycy mówią o takiej bardzo dużej trwodze przed śmiercią, także mamy coś takiego jak ogromną trwogę, która jest najsilniejszym takim motorem też emocjonalnym. No i skrzętnie próbujemy tego unikać, bronić, spychać, zamiatać pod dywan, co czasami może bardziej zaszkodzić niż nam pomóc w takim naturalnym procesie, na przykład w ciągu życia, też przeżywania śmierci i żałoby po naszych bliskich.
No właśnie, to chyba jest ważniejsze niż nasza własna śmierć. To jest ten lęk o to, że musimy się rozstać z najbliższymi, najbardziej ukochanymi. I pamiętam, jak panicznie starałam się zatrzymać te wszystkie momenty, gdzie zauważyłam, że moi rodzice się starzeją. Musiałam się z nimi rozstać. wstać. I to było bardzo trudne doświadczenie.
To jest parę składników. Jest taki składnik też lęku przed umieraniem, przed całym procesem umierania, który często się wiąże z cierpieniem, z chorobą, z takim długomiesięcznym, a czasami nawet długoletnim cierpieniem i czekaniem właściwie czasami na ulgę, która następuje po długiej chorobie. I to jest kolejny element właściwie lęku, który składa się z paru lęków, czyli lęk przed umieraniem, przed śmiercią i przed tym, co będzie po śmierci. Także tutaj jest taka cała masa obaw, lęków, trwóg, które właśnie eksportujemy na bliskich. Też współczujemy osobom, które właśnie we wspomnianej wojnie giną. Jakieś cywilne. Boli nas to, dotyka, że są ofiary wśród dzieci.
Na przykład teraz, kiedy oglądamy obrazki trzęsących się ze strachu dzieci, poranione i pozbawione tego wszystkiego, co my mamy w bród, czyli jedzenia i wody, to rzeczywiście bardzo trudno się to ogląda.
Tak. Potęguje te emocje związane z umieraniem, tak? Czyli też jest dużo poczucia krzywdy, buntu, niezgody takiej. Tam jest cała mieszanka emocji, tak? Też cała mieszanka emocji jest u osób umierających. Tam jest naprawdę niedoceniane poczucie krzywdy, ale też poczucie winy, że zostawiam ten świat jeszcze. Tam mam sporo pewnie miałabym do zrobienia. Czyli tam nie tylko lęk, ale też masa innych uczuć, które towarzyszą lękowi, są trudne.
Czy jest jakaś metoda, która pozwala oswoić się, zaakceptować być może, albo przyjąć do wiadomości, że to wszystko może się wydarzyć i jakoś ten lęk zneutralizować? Czy ta metoda, nad którą pan pracuje, czyli mindfulness, to jest właśnie to?
No tak, mindfulness, czyli uważność, najczęściej się to tłumaczy, powstała na Uniwersytecie Medycznym w oddziałach takiej opieki paliatywnej, stosowana właśnie do osób, które umierały, które miały już niewiele życia przed sobą i twórcy tej metody, która jest taka pierwotna, to jest cały taki program radzenia sobie ze stresem oparty o uważność, zauważyli, prowadząc badania, że bardzo ćwiczenia uważności pomagały zredukować lęk, obawę, ale też i bolesną samotność, która towarzyszy umieraniu, bo jakkolwiek osoba, która już wie, że umiera, tak, jest chora terminalnie, jest w otoczeniu bliskich, czy w otoczeniu personelu medycznego, czy w otoczeniu innych osób, ona czuje ogromną samotność w tym wszystkim. I okazało się, że takie ćwiczenia grupowe, tak, bo to w małych grupkach te ćwiczenia są przeprowadzane cyklicznie przez okres 8 tygodni, powodowały to, że te osoby subiektywnie wyrażały taką dużą ulgę z tego powodu, że mogły z kimś przeżywać te emocje w grupie. Poza tym te ćwiczenia pomagają bardzo w akceptacji, bo mindfulness to jest taka metoda prosta, ale niełatwa doświadczania bieżącej rzeczywistości z akceptacją, albo przynajmniej z deklaracją akceptacji. Czyli ja zaczynam obserwować swoje odczucia, na przykład odczucia z ciała, to co słyszę, to co czuję, swój oddech, obserwować myśli, które temu towarzyszą albo które teraz są obecne w tej chwili, emocje i nic więcej. I próbuję to zaakceptować, być z tym, co jest. Jest to bardzo trudne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do działania.
I do szybkiego życia.
Tak, tak. Do szybkiego reagowania. Aha, czyli coś jest nie tak, no to ja muszę to coś z tym zrobić. A tu odwrotna metoda okazała się najbardziej skuteczna w radzeniu sobie tak ogólnie ze stresem i w budowaniu dobrostanu. Czyli okej, teraz przez 5 minut... 3 minuty, bo takie są najkrótsze w tej chwili metody, w tych już bardziej nowoczesnych programach. 3 minuty, 5 minut wystarczy takiego bycia z tym, co mam, nawet z tą gonitwą myśli, z lękami. I okej, przynajmniej z taką deklaracją akceptacji czy odpuszczenia sobie na sekundę, żeby to zadziałało. Oczywiście takie krótkie ćwiczenia działają doraźnie i krótko. Czyli to, co działa długoterminowo i działa w taki sposób dość spektakularny, co badania pokazują, to jest taka metoda regularnego ćwiczenia, niedużych tak naprawdę praktyk, uważności w dłuższym czasie. Ten czas to jest 8 tygodni, 9 tygodni. Jeżeli ja to praktykuję, naprawdę dzieją się w organizmie dobre rzeczy.
I na przykład przestajemy się bać panicznie, przestajemy wymyślać różne historie takie, które są podszyte lękiem, czyli na przykład agresja bardzo często towarzyszy też naszej reakcji.
Na pewno zwiększa się taka przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją, czyli działamy z reguły mniej impulsywnie. Siła emocji może być mniejsza, może nie, natomiast ważna jest nasza reakcja na to, co myślimy i co czujemy. I tutaj ta reakcja ulega zmianie, tak? Czyli ten taki ośrodek w mózgu, który jest odpowiedzialny za walkę i za ucieczkę, można powiedzieć, że się zmniejsza, a bardziej działa taki system, który odpowiada za hamowanie, za namysł, za rozważanie, czy mi się opłaca podążać za tą myślą i prawda, biec tutaj do samochodu i już wyjeżdżać, nie wiem, gdzieś do Skandynawii, czy jeszcze ja poczekam, bo jeszcze wróg dzisiaj nie wkroczył, tak? Aha, czyli w ten sposób działa. Budując przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją. Czyli tak Viktor Frankl kiedyś to określił, taki znakomity psychoterapeuta, buduje się nasza wolność i siła. A wolność i siła jest w tej przestrzeni, w tej przerwie pomiędzy bodźcem a reakcją. Jest bodziec, czyli słucham wiadomości, boję się i reaguję na to. Tak? Czyli reaguję na to paniką, ucieczką, albo walką, albo czymś niekontrolowanym, co tak naprawdę później jeszcze bardziej pogłębia moje problemy, czy czekam. I jak czekam, obserwuję siebie, może z kimś w tym czasie porozmawiam, może zakomunikuję to komuś lub przynajmniej sobie i wtedy okazuje się w ogromnej przewadze, że ja tak naprawdę nie muszę nic zrobić z tym.
Pytanie na koniec. Wkraczamy w triduum paschalne. Czy myśli pan, że chrześcijanie, katolicy, ale nie tylko, bo przecież i też osoby prawosławne pewnie, które modlą się, wchodząc też w rodzaj medytacji, też w rodzaj na takiego oswajania trochę tego wszystkiego, mają łatwiej?
No, modlitwa działa. Jest taki znakomity badacz w Polsce uważności, Stanisław Radoń. On też jest księdzem, nomen omen, który prowadzi znakomite metaanalizy różnych badań nad uważnością. Między innymi badał, jak działa modlitwa. I modlitwa działa bardzo podobnie jak mindfulness. Czyli tak myśląc sobie wprost, modlitwa pomaga oswoić tą trwogę. Tak? Czyli ona eksportuje nasze myślenie już na to, co będzie po śmierci ewentualnie, albo też co będzie za życia. Że ta opatrzność Boża, taki pomysł, tak? Jest w tej modlitwie takie przekonanie, że to naprawdę działa, że ta opatrzność mnie uchroni, a na pewno pomoże mi w jakiś sposób być później po jakimś nieszczęściu, które wcześniej czy później tak przyjdzie, czyli po tej śmierci, pozwoli być w lepszym świecie. Czyli takie oswajanie się z tą trwogą.
Czyli jest ratunek i niech to będzie optymistyczny koniec naszej audycji. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu. Moim gościem był Jacek Chmielewski, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ale również specjalista od mindfulness. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.